Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
Panie wojewodo, z punktu widzenia lewicy jest pan zaskoczony takim, a nie innym przebiegiem przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Prezes PiS złożył niepełne przyrzeczenie przed komisją, argumentując to brakiem zgody premiera na zwolnienie go z tajemnic o klauzuli tajności. Komisja przegłosowała wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie świadka. Podczas posiedzenia posłowie PiS Jacek Ozdoba i Mariusz Kosek zostali wykluczeni z obrad komisji w związku z ich zachowaniem podczas posiedzenia. Niejako jakby nawiązując do pewnej próby paraliżu prac komisji, o których mówili przedstawiciele koalicji rządzącej. Zaskoczenie jest, czy nie ma zaskoczenia, że tak, a nie inaczej się to potoczyło?
Nie ma zaskoczenia. Ja osobiście uważam, że premier kiedyś Kaczyński, obecnie no zwykły poseł, przyszedł na komisję pewno przygotowany dobrze i wiedział, co chce osiągnąć. Przede wszystkim wraz z członkami komisji z Prawa i Sprawiedliwości dążyli do rozbicia komisji, nie opóźnienia jej pracy. Od strony formalno-prawnej pewno mieli przygotowanych kilka kruczków prawnych po to, żeby móc to robić. I tak też myślałem, że tak będzie, że nie będzie łatwo. Była próba destrukcji pracy komisji, było jej opóźnienie, zresztą w konsekwencji wykluczenie dwóch członków komisji Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko wielka przepychanka. Przede wszystkim niezłożenie przyrzeczenia już spowodowało, że jak dalej postępować. Uważam, z mojego punktu widzenia, nie wiem, czy nie należało przerwać dalszego posiedzenia, będzie ogłosić taką wystarczającą przerwę, żeby od strony formalno-prawnej uzyskać pełne wyjaśnienie i poparcie, jak należy w takiej sytuacji się zachować.
To było członkowie komisji powinni być bardziej przygotowani na różne scenariusze rozwoju sytuacji.
No pewno tutaj tym ich pan Kaczyński zaskoczył zdecydowanie i tutaj nie wiedzieli, pani przewodnicząca namiotała się w pewnym sensie, nie wiedziała, jak dalej postępować. Było to w pewnym sensie mocne zaskoczenie. I pojawił się ogromny chaos, pojawiła się sytuacja nerwowa, wymiana zdań między członkami komisji, dużo sporów. Fakt, że później pan Jarosław Kaczyński nie miał nic takiego ważnego do powiedzenia, albo się zasłaniał tajemnicą, albo nie pamiętał, albo w niczym nie uczestniczył, świadczy o to o tym, że być może tak jest, być może on był tam marionetką w tym czasie, kiedy pełnił funkcję odpowiadającą za bezpieczeństwo państwa, że tak było, że po prostu nie dopuszczano go do pewnych informacji, bądź miał przekaz niepełnych, nieprawdziwych informacji, które akceptował, bądź nie akceptował. Uważam, że tutaj w tym przypadku, jak nie złożył pełnego zaprzysiężenia, powinni członkowie komisji dać sobie czas na to, żeby ewentualnie zwrócić się do premiera o odtajnienie tak, żeby on mógł mówić o sprawach, które są ważne i uzyskanie dokumentów, bo bez dokumentów, bez zbadania wewnętrznie, jak to wyglądało, trudno się rozmawia. Uważam, że następne przesłuchanie będzie już bardziej precyzyjne, bo ono będzie pewno. Będą kolejne. Sądzę, że tutaj światło dzienne wyjdą sprawy, które no, będą ciekawe, interesujące i pokażą, jak tamta władza wykorzystała Pegasusa do właśnie niewłaściwych spraw dążących do tego, żeby poskromić działania polityków. I taki jest no, cel przede wszystkim, ale tak pewnie było i to jest udowodnione w tym przekazie społecznym. Trzeba tak zakończyć pracę komisji, żeby to rzeczywiście udowodnić. Jak będzie, zobaczymy. Ale z pierwszego posiedzenia w tej kwestii, no ja osobiście jestem zawiedziony sposobem przeprowadzenia, przygotowania i przebiegu tego wydarzenia.
Jak będzie dalej, zobaczymy, bo kolejne przesłuchania przed nami. Być może rzeczywiście jeszcze raz pojawi się prezes PiS przed komisją, bo takie nieoficjalne informacje dochodzą. To jeszcze kontynuując to, co na krajowej scenie politycznej, jak pan sądzi, co dalej ze sporem o aborcję? Pytam w kontekście takim, że lewica konsekwentnie domaga się jak najszybszej debaty w sprawie przepisów aborcyjnych. Marszałek Hołownia przeniósł tę debatę na 11 kwietnia. No dość ostre sformułowania z różnych stron koalicjantów padają. Czy to może zagrażać trwałości koalicji? Bo tak w wypowiedziach niektórych posłów z prawej strony sceny politycznej daje się to odczytać. Czy też może jest to jeden ze sporów, które w ramach każdej koalicji funkcjonują?
Ten spór był do uniknięcia. Jego być nie powinno. Uważam, że gdyby to tempo... Zresztą wszyscy szliśmy do wyborów z tym przekazem, że w tej sprawie nie będzie zwłoki i będzie szybkie rozpatrzenie projektów ustaw aborcyjnych złożonych przez niemal wszystkie ugrupowania prodemokratyczne. Każdy miał swoje rozwiązanie, każdy miał swoją propozycję i wydawało się, że to tempo będzie duże i uważam, że już po pierwszym tym maratonie, długotrwałym posiedzeniu Sejmu, na drugim już można było się do tego przygotować. Projekty są gotowe, są przygotowane i trzeba było ewentualnie je wnieść pod obrady. Być może przekazać je do komisji. Praca w komisji wcale nie musiała być taka szybka. Można było tam więcej konsultacji przeprowadzić, więcej rozmowy, więcej posiedzeń. Zresztą przy tylu projektach tak by pewno to wyglądało. Ta debata i ona byłaby prowadzona i wcale nie znaczy, że ten 11 kwiecień miałby być terminem tym znaczącym, ważnym do przeprowadzenia jej, bo ona by to po prostu trwała. I oto jest debata nieunikniona. Ta debata trwa cały czas, ona trwa w przekazie publicznym, medialnym, podczas spotkań, zebrań, te konsultacje trwają, każdy się w swoim przekazie utrwala, jeśli chodzi o ugrupowania. I tutaj nic nowego się nie wydarzyło. Natomiast spór w tym etapie z marszałkiem ugrupowania chociażby mojego, no lewicowego, zresztą tutaj Koalicja Obywatelska również uważa, że ta sprawa jest do załatwienia w szybkim tempie i czasu na zwłokę tutaj nie ma. No ale stało się inaczej. Pan marszałek postanowił ten termin jakby odsunąć w czasie. Uzyskał odwrotny skutek, bo się wylało dużo niepotrzebnych słów, niepotrzebnych przekazów, fatalnych w niektórych sytuacjach, trzeba przyznać. I to nie buduje opinii publicznej pozytywnie i nie daje pozytywnego obrazu dla koalicji 15 października. Ja sądzę, że nie ma tutaj zagrożenia dla trwałości koalicji. Troszeczkę się pewno pokłócimy, trochę się pospieramy. To minie i wrócimy do normalnego funkcjonowania, do normalnej pracy i procedowania właśnie tego tematu. Wszystko jest przed nami. Tego sporu niepotrzebnego było za dużo, ale on sądzę... Zresztą wyciszy go już mocno aktywnie kampania samorządowa, bo wszyscy zajmą się swoimi sprawami regionalnymi, sprawami gmin, miast, miasteczek, województw i to pewno pójdzie na plan dalszy. Aczkolwiek sprawy kobiet w tej debacie nie idą na margines. O tym rozmawiamy, o tym mówimy i utwierdzają nas kobiety w przekonaniu, że tak właśnie trzeba i ten temat jest do załatwienia w miarę pilnie.
Króciutko o polityce międzynarodowej, bo jeszcze chciałem wspomnieć o tym, z czym Lewica pójdzie do wyborów. Wizyta prezydenta i premiera w Stanach Zjednoczonych, spotkanie z Joe Bidenem, obietnica sprowadzenia do Polski śmigłowców Apache, zapewnienie, że NATO w razie zagrożenia nie zawiedzie. No ale oczywiście, z jednej strony mamy do czynienia z tymi zapewnieniami, z drugiej strony jest Donald Trump i jego kontrowersyjne wypowiedzi dotyczące NATO. No i po drugiej stronie z kolei również mamy do czynienia z tak zwanymi wyborami w Rosji. 87% głosów dla Władimira Putina. Oczywiście nikt rozsądny w to nie wierzy. No ale sytuacja jest jaka jest. Te wybory, pseudowybory, można też tak powiedzieć, rosyjskie niczego nie zmienią w polityce tego kraju. To jak to jest z tym naszym bezpieczeństwem?
No właśnie, od tych wyborów trzeba by zacząć. Jakie to wybory, skoro tam rzeczywiście nie było żadnej opozycji, nie było kontrkandydatów liczących się w tej grze. Pewno te dwie osoby, które były takie dla okrasy dodane do tej rywalizacji, ale nie mieli ci kandydaci żadnego wpływu na kształtowanie polityki Rosji wobec świata. Także zostawmy to na demokrację w Rosji. Trzeba jeszcze pewnie długo, długo poczekać. Ta atrapa wyborów, ona przebiegła tak, jak pewnie spodziewaliśmy się, na nic innego nie mogliśmy liczyć. Są obwody, jak słyszę w komentarzach czy w przekazie, w których uzyskał poparcie Putin 93-7%, także, ale też są sytuacje o podpaleniu urn, o aresztowaniach i tak dalej. My tego przekazu też widzę nie mamy, tam się zrobiła żelazna kurtyna. Pewno przyjdzie czas na to, że dotrą do nas informacje, jak naprawdę było. Także zostawmy ten temat. Źle się staje, że Nie ma tam otwartości na świat, otwartości na politykę zrównoważoną, politykę pokoju, spokoju i jakiegoś rozwoju i budowy demokracji. Także to jest chyba jeszcze odległy czas. Z tym przyjdzie nam wszystkim pracować, krajom, liderom europejskich, światowych potęg, żeby mieć wpływ taki na Rosję, żeby w końcu demokracja najbliższym kiedyś tam przyszła.
Wpływ natomiast, mamy na bezpieczeństwo i to jest kontekst ten wizyty premiera i
natomiast
prezydenta.
Natomiast jeśli chodzi o wizytę prezydenta i premiera w Stanach Zjednoczonych i spotkanie z prezydentem, oceniam tą wizytę jako wyjątkowo ważną. Jakie będą efekty, czas pokaże. Ważne, że w rocznicę 25 lat od przyjęcia Polski do NATO uzmysłowiliśmy sobie po raz kolejny, że było to wydarzenie niezwykle ważne dla Polski, dla Europy. Doszło do nas obecnie, do naszej świadomości, że po 25 latach jesteśmy w pierwszej linii i liczy się z nami nie tylko, nie liczą się z nami nie tylko Stany Zjednoczone, ale i większość państw europejskich. Ta wizyta pokazała, że Amerykanie wyciągają do nas rękę do współpracy, wyciągają, zauważają nasz udział w pomocy, w bezpieczeństwie w tej części kontynentu, szczególnie w obszarze tego przedmurza trwającego konfliktu i wojny. Pokazano również, że my jesteśmy tutaj dobrym partnerem do tego, żeby ten pokój w tej części Europy zachować. Pokazaliśmy sami, że jesteśmy gotowi w dalszym ciągu finansować wsparcie i rozwój sił zbrojnych. Również pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi przywołać czy prosić państwa europejskie, będące również w NATO, aby wzmocniły się i finansowo, i wzmocniły się obronnie. I to wszystko trwa. Zaraz po powrocie do Europy premier Donald Tusk udał się do Berlina i tam rozmawiano w ramach tak zwanego, nie wiem, trójkąta weimarskiego o tych właśnie kwestiach, jak wpłynąć na to, żeby państwa europejskie rozpoczęły szybki, no może nie wyścig zbrojny, ale jest potrzeba budowy, produkowania amunicji i uzbrojenia po to, żeby również w dalszym ciągu pomóc Ukrainie, żeby no tutaj ten rosyjski lew nie wygrał, żeby go poskromić.
Słowem także bezpieczeństwo jest jakby jako priorytet i to myślę jest też taki wniosek z tej wizyty. Króciutko, panie wojewodo, jeszcze tak przez minutkę hasłowo przynajmniej, bo zapowiedzieliśmy, że ten temat też się pojawi. Z czym Lewica pójdzie do wyborów i czym będzie chciała przekonać wyborców?
Lewica poszła do wyborów. My już bardzo aktywnie uczestniczymy w kampanii wyborczej. Jeździmy busem po kraju, rozmawiamy o programie wyborczym. Wystosowaliśmy tak zwany, tu ze słowie SMS do wyborców. Chcemy rozmawiać między innymi o szpitalach, o mieszkalnictwie, o szkołach, o rozwoju funkcjonowania szkół. Nie chcemy obiecywać gruszek na wierzby, chcemy się skupić na projektach, które są realne do zrealizowania właśnie przy udziale samorządów. I przede wszystkim również przy tej okazji kampanii rozmawiamy o prawach pracowniczych, o inwestycjach i o rozwoju gospodarki, bo uważamy, że w tej chwili jest to najważniejszy filar, żeby móc finansować prawidłowe funkcjonowanie szkół, żeby móc rozwinąć chociażby budownictwo mieszkaniowe na wynajem, na tani wynajem. Potrzebne są pieniądze. Potrzebny jest obrót, potrzebna jest silna gospodarka. W związku z tym dalej będziemy również podpowiadać samorządom rozwiązania, żeby szybko przygotowywali aplikacje do ubiegania się o środki przede wszystkim z KPO. Proszę zwrócić uwagę, że zostały te środki uruchomione, uwolnione, 600 miliardów złotych jest do zrealizowania w niedługim czasie. Mamy pewne tutaj opóźnienie, więc o tym trzeba będzie również w samorządach ich przywoływać do tego, żeby aktywnie przygotowywać projekty, bo aplikować o te pieniądze trzeba będzie, a procedura jest opóźniona chociażby przez długi okres, dwuletni niemal, blokowania tych środków. Także mamy o czym rozmawiać, chcemy przekonywać do tych właśnie rozwiązań racjonalnych, tych, które wpływają na rozwój i wzmocnienie funkcjonowania państwa.
I te rozmowy podczas spotkań wyborczych. Dziękuję bardzo za ten dzisiejszy komentarz. Natomiast wicewojewoda podkarpacki, poseł minionej kadencji Wiesław Busz jako reprezentant Lewicy był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Rozmawiał Jerzy Pasierb. Ta rozmowa po godzinie 9 pojawi się na naszej stronie w internecie radiorzeszow.pl.